Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy Studio Polityczne Radia Kielce. Dzisiaj jego gośćmi są Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Witam.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Dzień dobry
Piotr Kopacz,
dzień dobry Państwu.
Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, w tym tygodniu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zorganizował obchody 20-lecia województwa i nie wszystkim się spodobał sposób świętowania tego jubileuszu. Prawo i Sprawiedliwość zbojkotowało oficjalną galę. Zwracam się do pana wiceprzewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia. Dlaczego?
Proszę Państwa, no już kilkakrotnie też publicznie o tym mówiłem, mówiąc o jubileuszu województwa, samorządu w ogóle, bo to przecież nie tylko województwa. Trzeba zacząć od tego, że nikt nigdy, tym bardziej w naszym środowisku, nie ma nic przeciwko temu, a wręcz przeciwnie, że mamy swoje województwo. Ja w dniu, kiedy ogłosiliśmy naszą decyzję, też o tym bardzo dobitnie powiedziałem, że niewątpliwą zasługą jest to, że województwo i jego mieszkańcy uzyskały 20 lat temu swoją podmiotowość. Ciężko byłoby dziś znaleźć kogoś, kto nie cieszy się z tego, że tu jest siedziba w Kielcach, jest siedziba władz. Natomiast czym innym jest jubileusz powstania, a czym innym to, jak ta szansa ze stworzeniem województwa przez rządzących w tym województwie została wykorzystana przez te 20 lat i do tego szczególnie odnosiliśmy się, akcentując, że z pewnością nie jest to żaden powód do świętowania dla mieszkańców świętokrzyskiego, bo mimo wszystko, mimo niewątpliwych bardzo wielu pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły, mimo wszystko ciągle jesteśmy w ogonie 16 województw, w bardzo wielu rzeczach związanych z rozwojem tego województwa, a to niewątpliwie za rozwój województwa odpowiada samorząd tego województwa. I tak się niestety stało, że musieliśmy też o tym powiedzieć, żeby poważnie wobec mieszkańców wyglądać, że tak naprawdę samorząd województwa świętokrzyskiego w tym 20-leciu niewiele ma rzeczy do świętowania, akcentując szczególnie to, że rozwój województwa, który spoczywa na barkach wojewódzkiego samorządu, jest jedną z najbardziej w Polsce zaniedbanych rzeczy. To pokazujemy nie tylko w ostatnich latach, ale przez wszystkie lata, także wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało współudział w sprawowaniu władzy. Dobre rzeczy, o których też mówiłem, także się wtedy działy. Do tych złych przyznawaliśmy się, no ale w koalicjach tak to już jest. Ja wiem, jakie są reakcje, bo po tym wydarzeniu nie robiliśmy tego z poczucia jakiejś działalności politycznej, tylko z tego, żeby być w porządku wobec mieszkańców. Dziesiątki takich sygnałów wspierających tego typu działania i obietnica z naszej strony, ze strony mojego środowiska, że zrobimy wszystko, aby już 25-lecie tego województwa świętować w całkowicie innej atmosferze, kiedy rzeczywiście samorząd województwa wykaże się tym, do czego został powołany w związku z rozwojem regionalnym i poprawi się zdecydowanie jakość życia jego mieszkańców.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska. Pańskim zdaniem są powody do świętowania? No te są na pewno, no bo to jednak jubileusz, ale czy rzeczywiście możemy...
Czy mamy pełną radość?
Czy mamy pełną radość, tak, z tego jubileuszu?
Ja zacznę, panie redaktorze, od tego, że pozdrowię wszystkich słuchaczy Radia Kielce. Przecież bardzo dobrego radia, bo do nich dzisiaj się będę często odnosił, będę odpowiadał im, do nich będę mówił. A pozdrowię też dlatego, że no jestem całkiem zaskoczony, bo się okazuje, że wiele osób zamiast świętować tą niedzielę przed południem, byczyć się, obijać się, słucha naszej polityki. No ludzie w niedzielę przed południem polityką, ale wracamy do tematu.
Są też tacy, którzy przychodzą, żeby o tej polityce mówić.
Tak jest.
Pozdrawiamy gości.
Także kochani, trzymajcie się przed radioodbiornikami, natomiast czy zawsze jest 100% radości z tego, co się zrobiło? No nie, bo jeżeli człowiek jest zaangażowany, jeżeli człowiek myśli o tym, jeżeli człowiek tak rozumnie do tego podchodzi, ale też i emocjonalnie, a do województwa podchodzimy emocjonalnie, to moi drodzy, jest tak, że zawsze się patrzy, co można zrobić lepiej. I na pewno wiele rzeczy możemy zrobić lepiej. Nie będę się odnosił do słów mojego przedmówcy, no bo oni mają prawo i sprawiedliwość do tego, żeby tak mówić. Natomiast Czy są stuprocentowe sukcesy? Jest. Stuprocentowy sukces to jest taki, że mamy województwo. Pamiętamy, że wtedy AWS, w którym też przecież ja się sytuowałem, był przeciwko. I dlaczego prezydent Kwaśniewski? Ano, on zawetował tą ustawę i mocno nacisnął na to, żeby to województwo było. Pamiętam przecież te tysiące ludzi jeżdżących do Warszawy w obronie województwa. Raczej za województwem. Mamy, gospodarzymy się i to jest sukces. Mamy. Większość ludzi, którzy obecnie się cytują w PiS-ie, było przeciwko. I tak jakoś zostało. I mamy teraz, panie redaktorze i drodzy słuchacze, taki klimat, że to nasze województwo jest mocno marginalizowane. Uwaga, 2,5 roku, prawie 3 lata PiS rządzi, o drogach krajowych zero. Takim przykładem w Kielcach jest dworzec PKP, który miał być robiony, zero. Nie mamy programu rządowego dla naszego regionu i tu przypomnę, że pan poseł Artur Gierada interpelację napisał do pana premiera Morawieckiego i uwaga, po 2020 roku, szanowni państwo, przed odbiornikami będziemy na ten temat rozmawiać, a plan w ramach planu na rzecz zrównoważonego rozwoju dla Śląska jest. I oni dostają, Śląsk bogaty, wobec nas bardzo bogaty, 20 miliardów złotych. To jest budżet naszego województwa na 25 lat. Uwaga, taki absurd, że Kielce, mając niecałe 200 tysięcy mieszkańców, są według rządu obecnego za duże, żeby dofinansować je z programu dla średnich miast, a Radom ma 40 tysięcy więcej i jest. Uwaga, ja to kiedyś mówiłem, bo wchodzi taka ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, czyli de facto likwidacja specjalnych stref ekonomicznych. Kochani, to jest jedyna nasza systemowa przewaga. Tego nie będziemy mieć, nie będziemy się rozwijać. Uwaga, dalej. Uniwersytet, jak wejdzie konstytucja pana Gowina, diabli wezmą nam uniwersytet, bo nie damy rady. I słuchajcie, i teraz to wszystko powoduje, że ja mam takie pytanie. No, za co PiS tak nie lubi naszego województwa, bo takie wrażenie odnoszę. Wytłumaczcie mi, że tak nie jest, bo kochani, głosujecie na nie, na PiS i guzik z tego macie.
Panie Lucjanie, to ja teraz na chwilę pozwolę sobie wejść w słowo.
Nasze województwo cudnie, że jest.
Pozwolę sobie wejść w słowo na chwileczkę. Na przykład,
tak jest, że jest świętokrzyskie, a nie powiat kielecki w małopolskim.
Na przykład, kiedy mówi pan o dworcu kolejowym, chciałem przypomnieć, że kwestia rozbudowy dworca kolejowego to jest około 10 lat już. Tyle lat się ciągnie.
Ależ, panie redaktorze, potwierdzam, bo byłem w Komisji Infrastruktury i pamiętam te boje, żeby to było, ale też pamiętam boje, żeby weszły nasze obwodnice, nasze drogi i guzik z tego.
Nieudane boje.
Ale nie, ale chodzi o to, że PiS mówił, że pstryk, będzie centralny port lotniczy. Pstryk będzie. Nie ma. No po co takie rzeczy opowiadać, jak nic z tego nie będzie?
To się okaże zapewne.
Oby było.
Oczywiście. Magdalena Fogiel-Licinek, Kukiz 15. Kukiz 15 również dosyć sceptycznie. Bardzo proszę publiczność o zachowanie spokoju. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Dajmy dojść do głosu pani Magdalenie Fogiel-Litwinek. Kukiz 15 również dosyć krytycznie na konferencji prasowej w piątek ocenił te 20 lat istnienia regionu świętokrzyskiego.
Tak, natomiast podkreślaliśmy na konferencji, że bierzemy udział w uroczystościach, które świętują powstanie województwa świętokrzyskiego i cieszymy się z tego, że to województwo powstało. Uważam też, że wszyscy politycy ponad podziałami powinni brać udział w takich uroczystościach, bo świętujemy taki zryw naprawdę mieszkańców województwa świętokrzyskiego, bo to nie dzięki politykom powstało to województwo, tylko dzięki naciskowi społecznemu. To naprawdę głos ludzi mieszkających w województwie świętokrzyskim miał, to był decydujący głos, dlatego że tysiące ludzi się zaangażowało w to, żeby województwo świętokrzyskie powstało. Dlatego też nie chciałabym, żeby politycy jednej czy drugiej opcji przywłaszczali sobie to, że to województwo powstało, bo to jest nieprawda. To ludzie zadecydowali i to ludzie wymusili na politykach, żeby nasze województwo powstało i to powinniśmy świętować. Dlatego nie podoba mi się decyzja Prawa i Sprawiedliwości, że na przykład nie bierze udział w świętowaniu powstania tego województwa, no ale to jest, każdy może podejmować swoje decyzje. To jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest ocena tych 20 lat województwa świętokrzyskiego i to już jest zupełnie inna rzecz. Województwo świętokrzyskie przez ostatnie lata było naprawdę w bardzo komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o sytuację polityczną. Bo rzadko się zdarza, żeby koalicja, która rządziła przez 8 lat w Polsce i koalicja, która rządziła w naszym województwie, to były te same ugrupowania. Dlatego na rzecz województwa można było.
PiS też był w koalicji. Mówię tam o tej byli o tych członk, ale nie, musimy to. Ale
też,
tak, i w sejmiku też i PiS był. PiS współrządził. Był członek zarządu.
Dlatego uważam, że dla województwa przy tak dobrej koniunkturze politycznej można było zrobić zdecydowanie więcej. Tutaj pan z PSL-u się odezwał. Wy rządzicie od 12 lat.
Ale nie
więc,
sami.
A jesteście ciągle w koalicjach różnych sejmowych.
Razem z PiS-em.
Oczywiście najłatwiej jest teraz rzucić winę na kogoś i wybielać się. Przypomnę, że nasze województwo jest niestety kojarzone z wieloma aferami. Po tym jak to pan Kwaśniewski tutaj zawetował i powstało to województwo też dzięki jego wecie, to proszę państwa, afera Strachowicka. Politycy SLD poczuli się w naszym województwie jak w swoim własnym jakimś folwarku, na swoim własnym podwórku. I afera Strachowicka to była afera, która w tej chwili już trochę myślę, że jest zapomniana, ale warto ją przypomnieć, gdzie politycy narażali życie urzędników, policjantów w obronie własnych swoich interesów. Naprawdę to było coś okropnego i Strachowice są w tej chwili z tą aferą kojarzone. Następnie, co chciałabym podkreślić, to są afery, które są związane z Polskim Stronnictwem Ludowym, o którym ja wielokrotnie mówiłam i myślę, że jest to jeden z powodów, dla którego ludzie uciekają z województwa świętokrzyskiego. Bo proszę mi powiedzieć, który młody człowiek zostanie w województwie, jeżeli słyszy, że można przyjąć w swoim miejscu pracy pieniądze, zostać złapanym na gorącym uczynku, po czym po 3 latach pani, która została przyłapana, ja mówię o województwie świętokrzyskim w tej chwili, jest nadal dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i nadal pełni rolę radnej z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc to są rzeczy, które po prostu kiedy się o tym słyszy, to człowiekowi opadają ręce i wie, że sam nic nie może zrobić, dlatego że jest pewna jakaś czapa, pewna klika, gdzie się ludzie wzajemnie wspierają i ten szary człowiek, który nie jest w żadnym ugrupowaniu, za którym nikt nie stoi, to on po prostu w naszym województwie naprawdę jest mu bardzo ciężko, jest mu bardzo pod górkę. I co chcę jeszcze podkreślić? I są wskaźniki w naszym województwie, które rosną, bo we wszystkich rankingach jesteśmy na ostatnim lub na przedostatnim miejscu. Ale znalazłam, proszę państwa, rankingi, nie rankingi, tylko wskaźniki, które rosną. W 2002 roku, czy państwo wiedzą, ile było zatrudnionych osób w Urzędzie Marszałkowskim? 163 osoby. 2013 już 700 osób. A jest 2018 rok, ile osób jest zatrudniono w Urzędzie Marszałkowskim. Więc biurokracja tłamsi nasze województwo. Z województwa ubywa, liczba ludności jest coraz mniejsza, natomiast przybywa armia urzędników. I ta armia urzędników nie postawi naszego województwa na nogi. Ja rozumiem, że dla polityków jest to dosyć wygodne zapewnianie miejsc pracy swoim ludziom, ale to nie o to chodzi. Podobnie rośnie też wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Kielcach. Więc to jest taka bolączka, uważam, województwa, że stawia się na armię urzędników, zamiast stawiać na ludzi, na przedsiębiorców i to ich wspomagać. I jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć na końcu. Bardzo zła informacja dla województwa to jest zmiana ordynacji wyborczej. Dlatego, że do tej pory w takich miastach jak Skarżysko, czy Ostrowiec, czy Starachowice, radni byli wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Czyli ktoś, kto się angażował w swojej dzielnicy, miał szansę zostać radnym. W tej chwili ordynacja jest zmieniona na ordynację partyjną i to listy partyjne będą znowu ludzi wciągać do Rady Miasta. To jest bardzo zła wiadomość dla województwa.
Grzegorz Gołuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tutaj dosyć ciekawe wtręty, panie Grzegorzu, bo przyznaje pan, że województwo sobie nie radzi, tak? Skoro mówi pan, że to wina PiS-u.
To nie były takie wkręty, panie redaktorze. Ja bym daleki był od takiego sformułowania. Bo to nie jest tak, szanowni państwo, że województwo świętokrzyskie sobie nie radzi, że województwo świętokrzyskie się nie rozwija.
Ale przed chwilą, kiedy pani Litwinek przedstawiała negatywne wskaźniki dotyczące województwa, mówił pan, że to dlatego, że PiS był w koalicji.
Nie powiedziałem, że PiS, tylko mówię, że politycy PiS-u, którzy zbagatelizowali, można powiedzieć, galę święta jubileuszu 20-lecia województwa świętokrzyskiego i negowali te działania, też współrządzili tworzyli to województwo w ramach samorządu województwa świętokrzyskiego.
To dobrze, to jest dobrze czy źle?
PiS chciał, żeby bojkot tej gali dwudziestolecia, wielkiego święta, tam gdzie mogliśmy pochwalić się w pigułce osiągnięciami województwa świętokrzyskiego, rozwojem tego województwa świętokrzyskiego, mogliśmy nagrodzić tych młodych, którzy chcą współrządzić i chcą tworzyć sejmik młodzieżowy. No wyszło śmiesznie, panie przewodniczący, a dziwię się panu, bo pan jest przedstawicielem tych radnych jako wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego i w swojej konferencji prasowej stwierdził pan jednoznacznie, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone na inne cele. Ja też się zgadzam, że te pieniądze, które państwo poniosło na organizację miesięcznic smoleńskich, też powinny być przeznaczone dla innych, na przykład dla osób niepełnosprawnych, którzy 40 dni okupowali, domagając się swoich spraw i polepszenia jakości życia w Sejmie. Szanowni państwo, to kosztowało od października 2015 do lutego 2018 2,6 miliona złotych. To nie są małe pieniądze.
Ale o czym pan teraz mówi, panie Grzegorzu, przepraszam?
Jest pan mistrzem mówienia nie na temat.
Mówię o tym. Uczę się od pani też, proszę panią. Jeżeli chodzi o samo podejście Prawa i Sprawiedliwości...
Ale przepraszam bardzo, o jakiej kwocie i do czego pan zmierza? Bo nie
do konferencji prasowej, której PiS zorganizował.
2 600 000 złotych kosztowało co?
Bo nie miesięcznicze smoleńskie.
Organizowane w naszym województwie przez samorząd województwa.
Nie w województwie, tylko pan przewodniczący.
A pytamy o nasze województwo i o samorząd naszego województwa.
Do naszego województwa. Pan przewodniczący Pruś w swojej konferencji prasowej, nie wiem czy pan ją słyszał, tak. I czy był pan na tym, powiedział, że te pieniądze, które powinny być przeznaczone dla osób potrzebujących, zostały przeznaczone na organizację gali z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Szanowni państwo, ja przypomnę, że i panie Andrzeju, głosowaliśmy jednogłośnie nad organizacją tej gali. Skąd ta zmiana? Te wskaźniki, które są i funkcjonują, obecnie są dostępne, pokazują, jak rozwinęło się, jak zmieniło się województwo świętokrzyskie i to widać. I nie możemy konfabulować i mówić, że jest źle. Że województwo...
Jeżeli województwo zajmuje ostatnie miejsca w wielu
rankingi, które...
W rankingu wyludniania się, w rankingu atrakcyjności gospodarczej, w rankingu wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej.
A wsparcia społecznego, Europejski Fundusz Społeczny, na którym miejscu jesteśmy? Sprawdził pan to, panie redaktorze?
Nie sprawdziłem, przyznaję.
No właśnie,
na którym miejscu jesteśmy w rankingu wyludniania się, w rankingu atrakcyjności gospodarczej.
W atrakcyjności gospodarczej, dlatego, że też te tereny, które są tworzone
inwestycyjne,
one były tworzone w poprzedniej perspektywie. One teraz zaczynają być tymi miejscami atrakcyjnymi i tam osiedlają się przedsiębiorcy. To nie tworzy się na zasadzie roku, tak? I nie możemy oceniać. To trwa, ten proces trwa bardzo wiele lat. Dysonans, który tutaj pani Magda też powiedziała odnośnie zwiększenia miejsc pracy. No jeżeli mówimy o tych środkach, które są do dyspozycji i Urząd Marszałkowski, który jest organizacją pośredniczącą, ktoś musi te wnioski sprawdzać, te wnioski musi oceniać, ktoś musi to zrobić. To jeżeli by tych ludzi nie było, to znowu byśmy byli opóźnieni. A chcę zauważyć, że te preumowy, które zostały podpisane, bo faktycznie gdzieś ten system, który był w poprzedniej, a sprawdzony system podpisywania preumów, sprawdza się na dzisiaj, tak? W tych rankingach, kiedy to na przykład inne województwa zleciły wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego jednej firmy i one się, jednej firmy, I one, te województwa się chwalą, że tak, wykorzystaliśmy 100% alokacji. Nieprawda, ponieważ te firmy, które w imieniu urzędów marszałkowskich, organizacji pośredniczących dysponują tymi środkami, one też mają niskie wskaźniki, ale województwa mówią, nie, my wykorzystaliśmy, bo żeśmy przekazali. To jest przekłamywanie tego, co się dzieje. Dzisiaj możemy spojrzeć na te umowy, które są podpisywane, na te umowy, które są przekazywane. Warto spojrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. Nie słuchać polityków, przejechać się motocyklem, rowerem, przejście na piechotę po województwie świętokrzyskim. Ono naprawdę pięknieje po tych drogach, po tym krajobrazie. Zobaczyć, jak wzrasta ruch turystyczny w województwie świętokrzyskim. Przypominam, że większość naszego terenu to są tereny leśne i Świętokrzyskie opiera się na turystyce. I to jest bardzo ważny wskaźnik. Przybywa miejsc hotelowych, przybywa bardzo wiele atrakcji turystycznych. Oczywiście...
W ostatnim roku było miejsc hotelowych.
Nie, przybyło. Jakby pan zobaczył ten ranking Ubyło trzy obiekty hotelowe i przybył jeden dosyć duży obiekt hotelowy. Nie mamy zbadanej ilości tych małych podmiotów turystycznych typu agroturystyki. Ona się dynamicznie rozwija. To ci ludzie, którzy zamieszkują dane tereny, oni na tym zarabiają i tworzą także produkt ten turystyczny województwa świętokrzyskiego. Nie dajmy się zakłamać. To województwo świętokrzyskie naprawdę jest piękne. Kochamy to województwo świętokrzyskie. Dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość tak neguje, bo być może boi się powrotu do tej historycznych momentów, kiedy obradował Sejm w 1998 roku, a później Senat, którego reprezentantem jako senator był poseł Lipiec, który przy debacie zadał tylko i wyłącznie jedno pytanie, a poseł Jerzy Słuchański optował za przyjęciem tej wersji 16 województw. Ostatecznie Senat przyjął tą wersję 15 województw, gdzie nas nie było. I później weto. Weto
pan teraz, panie Grzegorzu, namieszał w faktach, bo pan Słuchański był senatorem. Tak. Przed chwilą wspomniał pan, że głosowali za 16 województwami, wśród których nas nie było.
Nie, było pytanie. Jakby pan mnie słuchał, panie redaktorze, to by pan wiedział. Pan Jerzy Słuchański optował za wprowadzeniem w Senacie poprawek, które zwiększałoby ilość województw do 16, tam gdzie by znalazło się województwo świętokrzyskie. Ostatecznie te poprawki wprowadzone w 1998 roku 9 i 10 czerwca spowodowały, że tego województwa świętokrzyskiego nie było. I później weto w Sejmie.
Weto prezydenta.
Tak.
I głosowanie w Sejmie nad wetem prezydenta.
Tak.
Dobrze. Pan Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Ja tu bym chciał najpierw ad vocem trochę do Kukiz 15, bo powołujecie tutaj aferę Starachowicką jako taki blamasz i czarna plama w historii naszego województwa, która gdzieś się tam odbija. Ja tylko bym chciał przypomnieć tak, że poseł Jagiełło skazany w aferze Starachowickiej to publicznie ogłaszał na konferencjach prasowych, że będzie startował z waszych list i bywał na spotkaniach z Pawłem Kukizem w Kielcach, jak były kampanii prezydenckiej.
Ja muszę odpowiedzieć.
Więc tak.
Proszę państwa, jeżeli jest otwarte spotkanie, to my nie stoimy przy drzwiach i
no
nie mówimy,
ja
to może
rozumiem,
wejść,
że go
czy to nie może.
Na spotkanie, ale
nigdy
co innego
pan,
jest, jak on ogłaszał
pan,
na kampanii.
Proszę nie kłamać publicznie. Nigdy pan poseł Jagiełło, który był umoczony w aferę, nigdy w życiu nie był w Kukiz 15, nie wspierał nas, ani my jego, więc proszę po prostu publicznie nie kłamać.
Ja nie powiedziałem, że był w Kukiz 15, tylko że ogłaszał,
mówię,
że będzie startował z waszych
list. A ja nie wiem,
tak
co
było.
Pan poseł może ogłosić, pan poseł Jagiełło nawet może ogłosić, że leci na Księżyc. Mnie to w ogóle nie interesuje. Każdy ma prawo do swojej wypowiedzi. Muszę jednak sprostować, to co pan mówi jest po prostu nieprawdą.
Ale wracając do tematu województwa świętokrzyskiego, to z jednej strony faktycznie jest tak, że przez 20 lat województwa PKB więcej niż podwoiło się w naszym województwie, chociaż to był trochę efekt niskiej bazy i to świętowanie tego 20-lecia to jest takim naszym wspólnym świętem. Ja pamiętam, miałem 8 lat i już trochę uczepiony z sukienki mamy byłem na protestach, więc no to wszystkie pokolenia, które dzisiaj mieszkają tutaj, zasługują sobie na to święto, bo faktycznie razem wywalczyliśmy to województwo i gdyby nie...
Panie Piotrze, ale PKB wzrosło w całym kraju, w każdym
tak,
z województw,
tak,
w dużej mierze dzięki unijnym dotacjom między innymi. Problem polega na tym, jak bardzo wzrosło w innych regionach i jak wzrosło w naszym.
No niewątpliwie jest tak, że pod względem gospodarczym nie udało się do końca ten rozwój przez ostatnie 20 lat województwa świętokrzyskiego. Pokazuje to na przykład, że jesteśmy zakwalifikowani jako jeden z pierwszych czterech regionów, tak zwanych lagging regions Unii Europejskiej, czyli zapuszczonych regionów. Sam pamiętam, jak na spotkaniu z komisarz do spraw polityki regionalnej marszałek Jarubas i prezydent Lubawski pokazali jej folder z 500+ i folder z portem lotniczym Obice, no to no trochę śmieszne, tak? Już tragikomiczne, jeżeli to mają być motory rozwoju województwa świętokrzyskiego. I to jest dla nas wstyd, że jesteśmy zaliczani do tych regionów zapuszczonych i na pewno pod względem gospodarczym mamy mnóstwo do nadrobienia. W kontekście tego, że po 2027 te środki unijne, które są jakby na dogonienie średniej unijnej, albo drastycznie zmaleją, albo być może w ogóle ich już nie będzie, Dlatego tak bardzo kluczowe jest, żebyśmy teraz przez ten okres kilku lat podejmowali dobre decyzje, zwłaszcza ze względu na tą gospodarkę. I mamy bardzo dużo niewykorzystanych potencjałów, bo na pewno nasze województwo jest zróżnicowane, ten potencjał uzdrowiskowy na południu. Tutaj w Górach Świętokrzyskich taki potencjał turystyczny, który wbrew temu, co mówił radny Gałuszko, uważam, że jest bardzo niewykorzystany i to PKB z turystyki mogłoby płynąć znacznie większe. Również Kielce pod względem gospodarczym nie rozwijają się tak jak w porównaniu na przykład Rzeszów. Więc mamy bardzo dużo do zrobienia i mało czasu, bo 2027 to już nie jest taka perspektywa odległa, którą nie możemy sobie wyobrazić. To już jest tak naprawdę tuż, tuż.
Dziękuję za te opinie. Teraz czas na opinie od naszych słuchaczy na temat 20-lecia województwa świętokrzyskiego.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Myślę, że to, że mamy województwo, należy się cieszyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Wszyscy przypinają sobie do piersi ordery, cieszą się z tego wszystkiego. A proszę posłuchać ludzi, których to cokolwiek dotknęło. Proszę mi powiedzieć, ja powiem o Kielcach. Ile w tym czasie zlikwidowano miejsc pracy? Ile zakładów pracy? Na ulicy Zagnańskiej proszę sobie polecieć. I tu zwracam się do redaktorów Radia Kielce i do pana prezesa, żeby zrobili taki ranking, ile w tym okresie 20-lecia zlikwidowano w gminie Kielce zakładów pracy. Za tym stoją nieszczęścia ludzkie, dramaty rodzinne. O tym państwo nie mówicie. Wszyscy o tym się cieszą. A proszę powiedzieć mi, co w tym czasie zrobiono. A ostatni przykład z ostatniego roku, pan z PO, pan Pietrzyk mówi, że wszystkie same sukcesy. Na negatywów było bardzo dużo, na tych negatywach my tego wszystkiego nie zbudujemy. Myślę, że to powinni być wszyscy rozliczeni, bez względu na to, kto wtedy rządził. Bo możemy się cieszyć, ale umiarkowanie. Możemy robić, ale nie huczne takie imprezy, bo to wszystkich nas dotyka. Nie tylko miasta Kielce, ale województwa świętokrzyskiego. Jeżeli mamy zasługi, to i mamy porażki. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Ja tak słucham tego i przysłuchuję się temu wszystkiemu i tutaj pan Gałuszka mówi, że rozwijamy się, że krajobraz... Krajobrazy to wie pan się rozwijają same, bo to jest natura, to są drzewa, rośliny, to tutaj nie mają w polityce na to wpływu. A to, co pan mówi, że tak się pięknie rozwijamy, tak tutaj przedmówca powiedział, gdzie są zakłady pracy, gdzie są przedsiębiorstwa, w których ludzie pracują. Świętokrzyskie się wyludnia. Gdzie to wszystko jest? Tutaj pan mówi, że hotelarstwo. Ja tego nie widzę, naprawdę, jako młody człowiek, bo naprawdę, tak jak pan mówi, ja jeżdżę dużo rowerem, dużo chodzę po województwie świętokrzyskim i ja tego nie widzę. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja powiem jedną rzecz. Co najważniejsze w życiu jest? Życie. Mamy je tylko jedno. Jeżeli myśmy kiedyś byli najbardziej województwem wielkim pod względem ilości ludności, tak wszyscy teraz się rozjeżdżają. Zostają dziadkowie. Dlaczego? Kolega, pan doktor Lombalski, napisał książkę. 90 lat temu nasi dziadkowie pomyśleli, jak zagospodarować te nasze piękne tereny. I pomyślili o jednym, o wodzie. My sobie teraz nie zdajemy sprawy z tego, ale miało powstać piękne Morze Chęcińskie. U mnie taki piękny plakat jest wybrzuszony, jak to pięknie wygląda. I miało ono powstać. 10 lat temu prywata. Ktoś chciał coś kupić prawie za frajer i kupił. Powiedział nam i wbił ewentualnie w Polskę, że będzie tam piękny cmentarz katyński i będzie tam 22 tysiące krzyży. A w tej chwili ta ziemia, która przez 90 lat była utrzymywana pod to Morze Chęcińskie, została już podzielona na działki. Jaki wniosek z tego? Gdzie ta turystyka? Czy sobie ktoś może wyobrazić, że to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy by odpoczywało nad wodą i by zostawiało te turystyczne pieniądze?
Dziękuję za tę opinię. Kolejną.
Witam panie redaktorze, witam serdecznie radiosłuchaczy, witam państwa. Szanowni państwo, tutaj państwo politycy mówią o wspólnym świętowaniu jubileuszu naszego województwa. Oczywiście, ja też się cieszę z tego, że mamy województwo świętokrzyskie. Ale szanowni państwo, ja tu poprę mojego przedmówcę, mojego kolegę. No, z czego tu się cieszyć i tak bardzo świętować, jak dla młodych ludzi województwo świętokrzyskie jest wyludniane. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą za granicą. Nie ma tak naprawdę miejsc pracy. Jeżeli te miejsca są, to tylko supermarkety. Ale te supermarkety to tak naprawdę są, można powiedzieć, obozami pracy, szanowni państwo. No i z tego tu się cieszy. Pan Lucjan Pietrzczyk mówi, że tak, dobrze jest. Ja, panie Lucjanie, tylko panu wspomnę. Pan mówi, że za Prawa i Sprawiedliwości, czy powinno być więcej zrobione, czy pan Prawo i Sprawiedliwość krytykuje. Ja powiem tak, wyborcy ocenili Platformę Obywatelską i PSL, a przede wszystkim ocenili pana, panie Lucjanie, bo pan już w Sejmie nie jest i docenili pana pracę, jeżeli chodzi o region świętokrzyski. Chcę odpowiedzieć jeszcze panu tutaj Gałuszce,
bo
wspomniał pan o katastrofie smoleńskiej, że były wydawane tutaj na miesięcznicę. Ja panu odpowiem tak. Zginął prezydent Rzeczypospolitej, jego małżonka. Był to brat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pan naprawdę ma tupet mówić o tym. Przecież zginęli też politycy PSL-u tam. Zginęli wszystkich opcji. Jest to dla mnie i pan wspomina i pan krytykuje. Tych ludzi, co tam zginęli...
Niestety nie. Trzeba, i tu się muszę odnieść. Trzeba, nie krytykuje nikogo, szanować. Kto zginął i nie neguje katastrofy smoleńskiej, proszę pana. Tylko powiedziałem o kosztach miesięcznic smoleńskich, które były organizowane przez jedno ugrupowanie.
A teraz dajemy głos publiczności.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja tu chciałem jedną uwagę zwrócić i ja to się cieszę, bo słowo PiS w języku międzynarodowym to znaczy co? Pokój. I słyszę zawsze rządy pokoju, rządy PiSu. To przecież to wszystko pokoju. PiS, pokój. Brawo wam wszystkim, że tak doceniacie to wszystko. A druga sprawa, tu chcę się zwrócić do pana Gałuszki. Proszę pana, ja tu niedawno, bo wróciłem z wygnania, proszę pana, i słyszałem w gazecie 165 domów weselnych. Bo jeżdżę po województwie.
Ile miejsc pracy spowodowały?
No, ale już ponad połowa już jest nieczynnych, bo proszę pana, szkolenia były tu, bo czytałem to. Bo i sami swoi pojechali na te szkolenia.
To sami swoi to
pewnie. Proszę pana, a pan tu o Kogucie wspomina, a pan pamięta takiego Buchacza? Kto pierwszy tam był w waszym rządzie, korupcję zrobił? Buchacz się nazywał, proszę pana. A co to do Platformy, to i najbardziej mi śmieszne było, jak mieli pretensje do pana posła Gosiewskiego. Za peron w tym, we Włoszczowie. Od razu, jak no władzę wzięli, to od razu polecieli do sądu. Po 3 latach i co? I teraz trzeba budować większy ten peron.
Do
byłego posła chcę mu powiedzieć, zamiast tu reprezentować województwo kieleckie, to ktoś, co się, zawiercie się, obwodnice zawiercia się.
Chyba tylko trzeba wyjaśnić, że peron we Włoszczowie okazało się, że nie jest połączony z Kielcami i żeby pociąg z Włoszczowy przyjechał do Kielc przez tamten super nowoczesny peron, to musiał zawrócić. Albo
ale na szczęście już po mniej więcej 8 latach przygotowań samorząd województwa zdecydował i podpisał umowę o tym, że będzie budował łącznicę.
No i powiedzmy, że infrastruktura kolejowa się też nie rozwija dzięki Platformie i PSL-owi. No mówmy prawdę i nie ewaluujmy faktów.
No jednak przez długie lata Platforma Obywatelska i PSL rządziły w kraju, dzieliły pieniądze na infrastrukturę kolejową również. Zmieniamy temat. 9 państw wschodniej flanki NATO w Warszawie jednym głosem wypracowało stanowisko na zbliżający się szczyt sojuszu. Zwraca się w nim uwagę na zagrożenia przede wszystkim płynące ze wschodu, a więc z Rosji, na potrzebę wzmacniania wschodniej flanki. I co ważne, wraca temat nierozwiązanego wciąż konfliktu na Ukrainie. Jak wzmacniać polskie bezpieczeństwo? Czy potrzebne nam są dodatkowe amerykańskie wojska, amerykańscy żołnierze? Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak. Mam wrażenie, że im głośniej się publicznie mówi na temat bezpieczeństwa, tym ewentualnie wrogowie Polski poza granicami zacierają ręce. No zostawmy tym, którzy się na tym znają i w zaciszu swoich gabinetów będą na ten temat rozmawiać. Ważne jest to dla mnie jako mieszkańca, ale też człowieka, który uczestniczy w życiu publicznym, że Polacy co najmniej w ostatnich 2-3 latach czują się bezpieczniej u siebie. Pewnie także dzięki temu, że po wielu zabiegach udało się te rotacyjne bazy wojsk amerykańskich w Polsce stworzyć. Myślę, że ewentualni przeciwnicy naszego kraju, no chcąc nie chcąc, będą musieli się z tym liczyć. Jeżeli chodzi o przyszłość, no sytuacja na Ukrainie pokazuje, że są takie państwa, które ciągle marzą o swojej mocarstwowej przeszłości, mocarstwowej w cudzysłowie, bo zazwyczaj był to kolos na glinianych nogach i pewnie nie ustąpią jeszcze bardzo długo. I nie da się nad tym przejść do porządku, myśląc tylko o tym, że samo się to wszystko rozwiąże, a pomocą w pierwszej kolejności będzie tutaj zjednoczona Europa. No niestety, to już przed wiekami mądrzejsi mówili, że jak komuś zależy na pokoju, to zawsze powinien być gotowy do wojny, co nie znaczy, że do tej wojny powinien nawoływać, ale polityka obecnego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, myślę, że tylko i wyłącznie zwiększa nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale to realne bezpieczeństwo naszego kraju na arenie międzynarodowej przed ewentualnymi zagrożeniami tych, którzy no, mieliby jakieś aspiracje. A że takie państwa są w Europie, to widać w ostatnich latach. Ubolewam tylko nad tym, że społeczność międzynarodowa nie zawsze w sposób zdecydowany na to reaguje. To nie tak dawno, bo 10 lat minęło niedawno od wydarzeń w Gruzji, kiedy to dzięki prezydentowi, świętej pamięci prezydentowi Kaczyńskiemu i jego przyjaciołom, innym prezydentom państw bałtyckich i Ukrainy, doszło do powstrzymania inwazji. A społeczność międzynarodowa w swojej zdecydowanej większości z obojętnością wtedy na to patrzyła. I myślę, że w tych działaniach ciszy gabinetów, dyplomacji powinno iść się przede wszystkim w tę stronę, aby współpraca społeczności międzynarodowej i tych poważnych państw, które o bezpieczeństwie na świecie myślą, szła właśnie w tę stronę, aby to bezpieczeństwo wzrastało właśnie dzięki wspólnym działaniom tym, którym na tym zależy.
Grupa, tak zwana grupa B9, czyli ta dziewiątka bukaresztańska, nie tylko na Rosję tym razem zwracała uwagę, ale również na islamski terroryzm, na nielegalną, anarchiczną imigrację, jak to określono, i chaos na Bliskim Wschodzie. Platforma Obywatelska, Lucjan Pietrzczyk. To są właśnie te rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę w kontekście naszego bezpieczeństwa.
Piękne pytanie, panie redaktorze. Czy nie mógł pan się zapytać od razu, dlaczego Platforma jest przeciwko chrześcijaństwu? Takie, bo to są, już mówię o co chodzi, bo bardzo mi się podoba, drodzy radiosłuchacze, słowo manipulacja. Pani Magda Fogiel-Litwinek mówi, że w 2002 roku Urząd Marszałkowski, wrócę do tego i proszę mi pozwolić kreować swoją wypowiedź, nawet jeśli będzie ona nie na temat i od rzeczy, czasem się to zdarza. W programach politycznych nie tak rzadko być może. Ale słuchajcie, moi drodzy radiosłuchacze, otóż 2002 rok, 170 pracowników, teraz 700. Uwaga, pięknie. Pięknie, pani Magdo, pani się pięknie wyuczyła, ale uwaga, w 2005 roku weszliśmy do Unii i w związku z tym potrzeba było całe rzesze urzędników, żeby obrobili papiery, dzięki którym dostajemy pieniądze z Unii. Również w Urzędzie Miasta. Druga rzecz, wyjeżdżają młodzi, bo nie mają tutaj co robić. Więcej miejsc powstało, niż zostało zlikwidowane.
Panie Lucjanie, wracając do NATO i grupy bukaresztańskiej.
Nie, ja jeszcze to skończę, panie redaktorze. Powiedziałem, że no, mam prawo mówić od rzeczy i niech pan to przyjmie.
Ale jednak teraz, na temat.
Już
nawet jeżeli już idę, od rzeczy, to na temat. Bardzo proszę.
Z NATO, tak?
I teraz uwaga. Prezydent jednego dużego miasta wyszedł i powiedział, że nie będzie w swoim mieście robił fabryk. Pani Magdo, młodzi wyjeżdżają stąd, bo się duszą po prostu, bo nie mają tu żadnych perspektyw, bo buduje się rzeczywiście hipermarkety, które są potrzebne, ale nie buduje się fabryk. I omijają nas inwestorzy. Wracamy do tego. Panie redaktorze, był taki widowiskowy, ponad wszelką miarę widowiskowy nasz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zrobił dużo ciekawych rzeczy. Między innymi rozwalił brygadę kawalerii pancernej z Żagania.
Ja jednak wejdę panu słowo, panie Lucjanie, teraz... dlatego że w zapowiedziach naszego programu mówiliśmy o tym, że będziemy dyskutować o tym, co NATO postanowi w Brukseli, o tym, co Grupa Bukaresztańska postanowiła w Warszawie. A pan opowiada Antoni Macierewiczu, który już nie jest ministrem obrony.
No boli to pana, że już nie jest?
Moje odczucia się odzywa
publiczność. Proszę państwa, publiczność mnie tu mocno atakuje, ponieważ ja tu kiedyś publicznie stwierdziłem, że to jest najgorsza publiczność, przed jaką występowałem, więc mnie nie dziwi. Ale wracajmy do sprawy. Wracajmy do sprawy. Tak. Otóż tak.
Polska... Panie Lucjanie, trochę pan, bardzo proszę publiczność o zachowanie spokoju, a pana Lucjana o trzymanie się logicznych faktów. Na początku programu mówił pan, że jesteśmy najlepszą rozgłośnią radiową z najlepszymi słuchaczami, a teraz mówi pan, że mamy najgorszą publiczność. To są nasi słuchacze.
A czy tak nie może być? Oczywiście jesteście doskonałą rozgłośnią, bardzo lubię. Dużo ludzi słucha, a publiczność jest, tak jak powiedziałem, wracajmy do spraw. Takich. Uwaga, i teraz w tym momencie po rozbiciu tutaj dużej poziomu obronności naszej, zamiast iść i brać pieniądze na armię, na taką armię europejską, Eurokorpus się to nazywa, to pan Macierewicz, i dlatego panie redaktorze o nim powiedziałem, wycofał nas z tworzenia Eurokorpusu, a wchodzimy w układy z Amerykanami. Uwaga, ta baza ma kosztować 2 miliardy dolarów, mam nadzieję, że nie rocznie. I zgłosiliśmy do Trumpa, do prezydenta Trumpa ten pomysł i w tym momencie zamiast brać pieniądze z Unii na tworzenie Eurokorpusu, który wzmacnia Europę, rozbijamy jedność NATO i rozbijamy jedność Unii. Uwaga, Jens Stoltenberg o tym mówił, to jest sekretarz generalny NATO, który na tej konferencji w Warszawie powiedział, że zwiększyliśmy trzykrotnie obecność sił natowskich w Europie Wschodniej, na tej flance wschodniej, tworząc również taką szpicę. I teraz, w tym momencie jest to powtórzenie przez to spotkanie 9 państw, o których pan mówił, i dobrze, że chcemy to zrobić, tylko proszę państwa, że chcemy dbać o własne interesy, super, poważnie, ale proszę też pamiętać, że niechcący narusza to takie spotkanie Rosja-NATO, tam jest taki akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków i w związku z tym, jak będziemy rozwalać te rzeczy, które ustanowiło NATO, a dbać o interesy Trumpa, który, dla którego Europa jest zagrożeniem, co widać, no ma prawo, a z trzeciej strony Stany Zjednoczone są no dalej tym hegemonem, to jeżeli będziemy rozwalać te wszystkie postanowienia, to co my uzyskamy? Trzeba chodzić, walczyć, ale w sposób rozumny i nie za 2 miliardy dolarów.
To ja teraz też muszę sprostować pewną rzecz. Otóż kwestie obecności europejskich sił na wschodniej flance NATO to w dużej mierze kwestia polskich sił, które uczestniczą na przykład w misjach w Łotwie, a w Litwie, w Rumunii, czyli stanowimy poważną, poważną siłę.
Właśnie nad krajami bałtyckimi, które...
Nie tylko, również stacjonujące stale żołnierze na przykład w Rumunii, na przykład na Łotwie. Ale wróćmy do grupy B9, bo to nie tylko Polska, panie Lucjanie, ale 9 krajów.
9 krajów możemy NATO, wymieniać, tak. Możemy mówić o czym...
I Unii Europejskiej
zresztą. To
jest
grupa bukaresztańska.
Tak. Ale skupiająca kraje Unii Europejskiej należące do NATO.
Jest taka gazeta, nazywa się Financial Times, o tym pisze, że nie jest to... Sposób osiągnięcia tego nie jest dobry, bo nic nie osiągniemy, jeżeli będziemy robić w ten sposób. Jest taki były dowódca wojsk USA w Europie, generał Frederick Hodges, który mówi, że w ten sposób robiąc i narażając na takie zbyt mocne zwarcie z Rosją, to nic nie osiągniemy, więc narobić się i nic z tego nie mieć i jeszcze zapłacić 2 miliardy dolarów.
To jest opinia tylko jednego generała i to tego byłego.
Tak, ale o panie redaktorze, no i właśnie, bardzo pięknie, tylko wie pan, że tam jest kadencyjność i że tam siły amerykańskie jeszcze zupełnie inaczej traktują tych ludzi i ci, którzy są na takich stanowiskach, nawet jak idą do cywila, to w przeciwieństwie do polskiej armii, to ci generałowie są mocno wykorzystywani również w polityce.
W polskiej armii zdaje się niestety jest podobnie, że coraz więcej byłych generałów idzie do polityki. Magdalena Fogiel, Litwinek, Kukiz 15.
Tutaj przedstawiciel Platformy Obywatelskiej...
Proszę o spokój, proszę o zachowanie spokoju.
...wołał również moje nazwisko, ale i publiczność. Natomiast ponieważ pan sam podsumował swoją wypowiedź, że jest niedorzeczna, więc tutaj nie będę się do niej odnosić.
Wiem, że politycy mogą mówić również i niedorzecznie. I jeżeli tak chcecie państwo traktować, to traktuję. Natomiast mam wrażenie, że najbardziej do rzeczy z całego grona naszego mówię.
To już na pewno ocenią słuchacze. Jeżeli chodzi o nasze na przykład obowiązki wobec NATO, to wypełniamy je naprawdę bardzo dobrze od wielu lat. To nie jest to, że ostatnie lata, ale od wielu lat wywiązujemy się ze swoich obowiązków. NATO to naprawdę taki najpotężniejszy militarny, wojskowy sojusz na świecie. I artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego gwarantuje nam to bezpieczeństwo, czyli jeżeli byśmy byli zaatakowani. Ja wiem, że wojna w tej chwili w Polsce wydaje się czymś abstrakcyjnym, dlatego że minęło dziesięciolecia od II wojny światowej, na szczęście oczywiście, ale to nie jest nic abstrakcyjnego, dlatego że nasi sąsiedzi, czyli Ukraina, doświadcza wojny w tej chwili. To nie są dziesiątki tysięcy kilometrów, tylko to jest nasz bezpośredni sąsiad. Dlatego powinniśmy być państwem, które, tak jak tutaj ktoś dzisiaj powiedział, jeżeli kończy w czasie pokoju, trzeba być się przygotowywać do ewentualnej wojny, czyli trzeba być gotowym. Trzeba być silnym też jako państwo ekonomiczne, dlatego że głos silnego państwa jest o wiele bardziej słyszalny niż głos państwa słabego ekonomicznie. Myślę, że tutaj dużym wyzwaniem, który stoi przed NATO, przed Europą, przed Polską, to jest terroryzm i ta sytuacja w Europie, która została spowodowana napływem nielegalnych imigrantów, którzy zostali zaproszeni przez panią kanclerz Angelę Merkel i którzy w pewnym momencie mieli być też przyjmowani do Polski. My jako Kukiz 15 od samego początku tej sytuacji byliśmy przeciwni, dlatego że widzimy wiele zagrożeń, które w tej chwili w Europie się eskalują. Proszę popatrzeć na państwa, na Szwecję, na Niemcy, na Francję. Proszę jechać do Brukseli, do Strasburga. Tam na rogach ulic, na przykład w Strasburgu czy w Brukseli, stoją żołnierze z ostrą bronią.
Warto zwrócić uwagę na to, że do tej pory przeciwko relokacji na przykład uchodźców występowała Polska i Węgry. W tej chwili o tym, że nielegalna, anarchiczna imigracja może być zagrożeniem, mówi już 9 krajów Europy Wschodniej.
Tak, ale no, słyszymy też głos Austrii, która w bardzo radykalny sposób i mocny mówi dość tego, dlatego że okazało się, że ściąganie tych imigrantów, którzy mieli poprawić niby tą wydajność ekonomiczną Europy, to była oczywiście utopia, że nikt nie jest w stanie zweryfikować ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy, że stworzyła się mafia na granicy, która zarabia olbrzymie pieniądze i przemyca tych ludzi i ludzie przyjeżdżający do Europy w żaden sposób się nie integrują, nie przyjmują naszych europejskich standardów, tylko próbują narzucić po pierwsze swoją religię, po drugie swoje zwyczaje, żerują na tej pomocy socjalnej, która jest dosyć mocna w Europie i oni, a proszę też zwrócić uwagę, jakie na przykład Szwecja, 10-krotnie wzrosła liczba gwałtów. Tego w Szwecji wcześniej nie było. Tam, gdzie pojawiają się ci nielegalni imigranci, pojawia się od razu przestępczość. Dlatego uważam, że to jest jedno z większych wyzwań, no nie tylko Polski, ale przede wszystkim Europy, żeby zatrzymać tą falę uchodźców, którzy no niestety, no, jak wszyscy widzimy, same negatywne konsekwencje musimy ponosić jako Europa.
Grzegorz Gałuszka, PSL. Pańskim zdaniem ta deklaracja 9 państw w grupie bukareszteńskiej może zwrócić uwagę reszty Sojuszu Północnoatlantyckiego na te zagrożenia, o których mówimy, czyli między innymi właśnie anarchiczną imigrację, między innymi chaos na Bliskim Wschodzie, no ale przede wszystkim Rosję i sytuację na Ukrainie?
Na pewno warto rozmawiać o tych zagrożeniach, które się pojawiają. One się de facto na przełomie wielu, można powiedzieć, dziesięcioleci, one uległy zmianie. Ale te zagrożenia są takie, jak jest prowadzona polityka zagraniczna i to my możemy sobie oceniać tak, jak współpracujemy z sojusznikami, a przede wszystkim z Francją i Niemcami. I także, jak jest prowadzona polityka wobec naszego sąsiada, czyli ta polityka zagraniczna wobec Rosji. Dzisiaj te zagrożenia, one się zmieniły. Mówimy tutaj o zagrożeniach przede wszystkim hybrydowych, czyli tutaj te działania, które są prowadzone wobec, można powiedzieć, Federacji Rosyjskiej, gdzie trwa konflikt na Ukrainie i są one efektem także i tego konfliktu, który odbył się czy funkcjonuje w Donbasie. W Polsce to zagrożenie nie jest widoczne, dlatego że nie są zdefiniowane elementy zagrożenia. Bo te ćwiczenia, które się odbywają przy wschodniej granicy, one się także odbywały w poprzednich latach, czyli odbywają się na Morzu Bałtyckim. Dzisiaj ta wojna ma inny wymiar. Dzisiaj możemy nazwać tą wojną wojną gospodarczą czy wojną informacyjną, która jest wprowadzona i zmienia ten fakt podejścia militarnego do rozwiązywania
konfliktu. Grupa B9 zwracała uwagę również na to, że powinny powstać odpowiednie siły reagowania na cyberprzestępczość, na cyberzagrożenia ze strony naszych potencjalnych przeciwników.
Tak, dlatego wojna hybrydowa, panie redaktorze i szanowni państwo, nie opiera się tylko na operacjach militarnych. Jest realizowana także częściowo, możemy powiedzieć, przez narzędzia polityczne. Dlatego my musimy uczestniczyć aktywnie jako Polska w tych działaniach wymierzonych w ten międzynarodowy ekstremizm, dlatego że nie możemy sobie pozwolić i zostać w tyle, ale musi to być przede wszystkim traktowane relatywnie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tych problemów, także realizując politykę zagraniczną. Jeżeli chodzi o ten korpus europejski, nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze i szanowni państwo, ten korpus europejski także był tematem rozmów Jarosława Kaczyńskiego z panią Teresą May w Wielkiej Brytanii na tym spotkaniu. Oczywiście ten korpus europejski mógłby powstać, tylko że źródło tego finansowania, zaproponowane źródło finansowania z polityki, czyli z budżetu polityki rolnej Unii Europejskiej, czyli tym rolnikom byśmy zabrali po to, żeby tworzyć korpus europejski, było niedopuszczalne. Dzisiaj upieramy się na tych działaniach grupy NATO i myślę, że warto o tym rozmawiać. Czy się zbroić? Trudne pytanie, bo teraz nie walczy się bronią w dużej mierze, nie walczy się czołgami, nie walczy się okrętami, walczy się innymi narzędziami.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Czołgi, jak są w Niemczech.
Jeśli chodzi o tylko patrz Nowoczesna, bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Ale to pan odpowiedział, po co w Polsce śmigłowce bojowe.
Piotr Kopacz. Teraz jest czas dla Nowoczesnej, dla pana Piotra Kopacza.
Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo też w kontekście NATO, to na pewno Polska musi spojrzeć na ich kilka filarów, bo z jednej strony oczywiście musimy zakupować najnowocześniejszy sprzęt dla naszego wojska, zbroić się, szkolić się. Taką siłą do tej pory Polski i dumą były jednostki specjalne i gdzieś na to trzeba dalej kłaść nacisk. Chciałbym na przykład pokazać takie porównanie. Polska ma w tym momencie około 50 samolotów F-16, natomiast Rosja ma około 1000 samolotów Su-35 i MiG-35, które są samolotami nawet potężniejszymi od F-16. I to jest taka skala wyzwania, przed jakim stoimy. Faktycznie jest tak, że NATO zaczyna kłaść silniejszy nacisk na tą wojnę cybernetyczną i już jest takie zobowiązanie w traktatach, że wojna cybernetyczna również liczy się do uruchomienia tych mechanizmów wspólnej obrony, ale to pewnie będzie dalej rozwijane i to jest, może się wydawać dla niektórych słuchaczy starszego pokolenia jakieś takie obce, nie? Ale dzisiaj wojna cybernetyczna, atak cybernetyczny na Polskę, który na przykład zablokuje nasze systemy nawigacyjne, satelitarne i zablokuje nam systemy przesyłu energii elektrycznej, tak naprawdę powoduje, że jesteśmy koniec, nie? Jest już po wojnie w pierwszym dniu po takim ataku. Dlatego to jest ekstremalnie istotne, żebyśmy o to zadbali. Warto zwrócić uwagę na następny filar, to znaczy sojusze. Sojusz i obecność i taka aktywność Stanów Zjednoczonych w NATO pod rządami Donalda Trumpa jest niepewna. Zobaczcie, że Trump ostatnio zaproponował przywrócenie Rosji do grupy G7, czyli przywrócenie grupy G8. Tu musimy bardzo ostrożnie postępować. Tak samo nie jesteśmy pewni do końca sytuacji w Turcji. Widzimy, są formaty współpracy flanki wschodniej. Tutaj Turcja nie współpracuje. I po puczu w Turcji i po tych autorytarnych zapędach Erdogana no jesteśmy bardzo niepewni sytuacji militarnej Turcji i też jej zaangażowaniu w Syrii i tak dalej. Więc tutaj na pewno ten nacisk na współpracę sojuszniczą musi się wrócić do tej formuły właśnie europejskiej i musimy wzmacniać tą współpracę sojuszniczą tutaj. I na pewno kwestia pieniędzy. Stany Zjednoczone mocno naciskają, że Europa musi zapłacić za bezpieczeństwo i trochę jest odzew, bo faktycznie od 2 lat wszystkie kraje NATO zwiększają ten procent PKB, bo faktycznie to było zaniedbane. Wiele krajów, które zobowiązywało się powołując NATO do płacenia składki 2% PKB, płaciło na przykład tam 1,4, 1,2%, przy czym też trzeba zwrócić uwagę, że Polska płacąc 2,01% wpłaca niecałe 12 miliardów dolarów. Włochy płacąc 1,4 wpłacają prawie 40 miliardów dolarów, więc to też w kwotach nie wychodzi tak spektakularnie w przypadku Polski. I na pewno dobrze i pewnie w tym kierunku będą szły też te zmiany w NATO, że to egzekwowanie tych co najmniej 2% PKB będzie silniejsze.
Dziękuję bardzo. Tym akcentem kończymy dzisiejsze studio polityczne Radia Kielce, którego gośćmi byli Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Pozdrawiam i zapraszam na wymianę publiczności słuchaczy do studia tu.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję, życzę miłej niedzieli.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Dziękuję Państwu, miłej niedzieli życzę.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dziękuję Państwu.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Tomasz Tamborski. Dziękujemy, do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.